byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
No i witamy serdecznie, kolejny odcinek Gramy na Maxa, bo wtorek i godzina 20, więc najwyższa pora. I co? Dzisiaj mamy dla Was trochę tematów, przede wszystkim porozmawiamy sobie, ale co za moment, porozmawiamy sobie o Norse for the Wicked po krótkiej przerwie później, będzie też recenzja Inculinati, chyba tak się tak nazywa. Zawsze mi się, zawsze miałem problem z tym tytułem, ale na początku porozmawiamy sobie z organizatorami Lubiconu. Mamy w studiu Kacpera Kinaja Janika, studenta produkcji medialnej UMCS, psychologii, organizatora Lubiconu właśnie i koordynatora Granko w planszówki, takiego eventu w Chatce Żaka. I jest z nami też Paulina Jamrozik, studentka także produkcji medialnej, przewodnicząca Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, organizatorka koncertów i też organizatorka Lubiconu właśnie. I jest też z nami Wiktor Tarapacki,
siemanko,
który ogarnął temat lepiej niż ja. Więc porozmawiam z naszymi gośćmi na temat Lubiconu właśnie, który już w maju w Chatce Żaka się odbędzie. Także przejmuj stery, tak? Rzucam cię na głęboką wodę.
Dobra, Kasper, Paulina, co możecie mi powiedzieć o Lubiconie? Tak w skrócie, gdybyście mieli zachęcić kogoś do przyjścia na niego.
Myślę, że zacznę od samego krótkiego opisu, że Lubicon będzie uniwersyteckim konwentem. Łączymy naszą wspólnotę akademicką z tym, czym się zajmujemy, czyli fantastyką, popkulturą, tym, co jest dla nas ważne. I odbędzie się on właśnie na miasteczku akademickim, dokładnie w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatce Żaka, która udostępnia nam przestrzeń jako nasz współorganizator, a my właśnie jako studenci, jako samorząd i też jako po prostu, nazwijmy to geeki, nerdy, które kochają tą fantastykę, wypełniamy to naszymi punktami programu. Między innymi będzie konkurs cosplay, będzie turniej sportowy z Ligi Legend, mnóstwo prelekcji, sesje RPG. Dla każdego myślę, co się znajdzie. Też będzie przestrzeń do grania w gry planszowe, wypożyczalnia tych gier planszowych, więc zapraszamy bardzo 10-11 maja.
Co tam się szykuje z RPG-ów?
Oj, z RPG-ów szykuje się na ten moment ze Cthulhu, 7 edycja, na pewno będzie przynajmniej jedna sesja. Poza tym Stowarzyszenie Office Gaming z Puław przygotuje dla nas swój autorski system RPG, będzie sesja z Ildeum. Poza tym będzie też jedna sesja z Klanarchii, Warhammer dosyć klasycznie, Dungeon World, więc będzie dosyć różnorodnie i też będzie trochę takich klasycznych systemów, jak i trochę nowszych.
Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, czym są RPG, bo być może ktoś nas słucha, kto nie miał styczności z czymś takim, to jest po prostu coś takiego, że zbierają się ludzie, siadają z karteczkami, rzucają kośćmi i pisze się historia na żywo. A planszówki? Co tam ciekawego w planszówkach będzie?
Będą planszówki z Chatki Żaka, która ma własny asortyment, będzie ich ponad 77. Poza tym też wspiera nas jako współorganizator 3K6 Kolektyw, który również wypożyczy swoje planszówki przy nas, właśnie pan Daniel Pietryga i nie tylko on. I zapowiada się chociażby Nemezis będzie, Podróże przez Śródziemie, Odmęty Grozy, dużo też nowych tytułów, które będzie można potestować. Też kilka osób powoli zgłosiło do nas, ale tutaj jeszcze nie będziemy zdradzać tytułów, własne projekty, własne prototypy planszówek, które chcą właśnie zaprezentować. Mhm.
Poza tym oczywiście konkurs cosplayowy, z tego co rozumiem. Kto jest w jury, tak pokrótce?
W jury znajduje się cosplayer Daniel Grabczak-Grabol, który będzie jednym z trójki, poza tym również będzie Comet Cat oraz Change. Są to cosplayerzy, którzy są z nami, powiedzmy, zaprzyjaźnieni z innych konwentów. Sami tutaj we dwójkę zajmowaliśmy się cosplayem swego czasu bardziej amatorsko niż jakikolwiek sposób profesjonalny, więc do niej się nie porównuje ani trochę, ale myślę, że zapewnią nam dosyć jakościowe rozstrzygnięcie konkursu, tak to mogę powiedzieć.
Dobrze. A poza tym oczywiście jakieś panele dyskusyjne, oczywiście wokół tematyki fantastyki. Coś więcej na ten temat?
To znaczy, myślę, że ciekawe jest to, że tam nie będzie tylko, że to nie będą tylko tematy właśnie związane z grami, z planszówkami, jedynie z fantastyką, ale też będą takie tematy około socjologiczne, około psychologiczne, coś troszkę może o psychopatach, troszkę o demonologii słowiańskiej, w zasadzie o słowiańszczyźnie. Także też tematy, które nie dotyczą jedynie osób, które może zaciekawią też osoby, które nie siedzą tak do końca w RPG-ach, w planszówkach i tego typu aktywnościach, więc no myślę, że faktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że no to wydarzenie też wyróżnia się taką swoją akademickością, no bo jednak organizowane jest przez studentów, dla studentów, ale wśród prelegentów znajdują się m.in. wykładowcy, czy też studenci i absolwenci naszych uczelni lubelskich. Nie tylko.
Tak. Możecie zdradzić jakieś tematy, które się pojawią?
Myślę, że mogę tutaj zapowiedzieć chociażby jedną z takich projekcji. Kacper Szpanko, z którym współpracuję właśnie w ramach Granka w Hadcerzaka, która jest naszym współorganizatorem, będzie miał prelekcję dosyć krytyczną na temat gry Detroit Become Human. Będzie wskazywał jej, powiedzmy, błędy storytellingowe, narracyjne i poświęci temu naprawdę długi czas na analizę. I to też właśnie często o Detroitie, myślę, mówi jako grze, którą można powiedzieć osobom, które nie grają w gry, więc myślę, że taki panel ogólnych rozważań o tym też jest jedną z takich rzeczy.
Dobrze.
W każdym razie dla każdego coś dobrego na to wychodzi. Mi się podoba to podejście do paneli dyskusyjnych, że nie będzie tylko tematyka fantasy na przykład, bo wydaje mi się, że na przestrzeni wszystkich tych eventów właśnie bardziej takich skupionych na fantastyce, które mieliśmy w Lublinie od wielu, wielu lat, to czasem odnosiłem wrażenie, że niektóre tematy panelowe się trochę powtarzały albo były bardzo podobne do innych, które były na przykład w zeszłym roku na jakiejś imprezie, więc wprowadzanie innej trochę tematyki do tego wydaje mi się na pewno fajnym pomysłem. Czyli to wszystko działa tak, powiedzmy, że no, ktoś przychodzi z ulicy na Lubicon i na przykład może sobie usiąść, pograć z kimś planszówki, nie musicie nawet przychodzić ze znajomymi, bo w takich miejscach wydaje mi się zawsze się znajdą ludzie, do których możecie się dołączyć, żeby w coś zagrać, więc zawsze polecamy takie eventy.
No też zawsze jest ta sytuacja, że wiele osób przychodzi przebranych, właśnie od tego są te cosplaye, które też czasami służą ku temu, żeby troszkę wczuć się w tę swoją postać. I to też może czasami ułatwić takie kontakty międzyludzkie. Czy słyszałam historię, że na przykład znajomy bardzo stresował się egzaminem ustnym i wyobraził sobie, że idzie jako postać, którą uwielbia na przykład z danej gry. No i faktycznie jakoś lepiej mu poszło. Więc myślę, że no te cosplaye, dlatego zachęcamy do tego, żeby się troszkę poprzebierać, troszkę się tym wszystkim pobawić. No bo to gdzieś tam ułatwia później taką komunikację i też wdrożenie się w postać, opowiadanie o swoich postaciach, no to też fajnie zacząć rozmowę od czegoś, czym się interesujemy, a później przejść do innych rzeczy, które też nas łączą.
I też myślę, że możemy trochę wspomnieć właśnie o tego przyjścia z ulicy, że Lubicon jest w pełni bezpłatny. Wszelkie atrakcje, że tak powiem, które organizujemy, czy punkty programu są realizowane między innymi dzięki grantowi władz rektorskich UMCS, który został przyznany na studenckie koło dziennikarskie, z którym właśnie współpracujemy bardzo z prezesem Filipem Fabiańskim, który też jest głównym organizatorem w sumie turnieju sportowego, który się wydarzy z właśnie League of Legends.
No to bardzo, bardzo ważna wiadomość w sumie, że bezpłatny event, zawsze fajnie. Chociaż to jest oczywiście świetne dla ludzi, którzy chcą spróbować, ale nigdy nie są pewni, czy iść na takie rzeczy. Więc skoro jest bezpłatny wstęp, to ogromny plus. Co do turnieju League of Legends, może się zapiszę. W sumie grałem ostatnio na studiach, więc na pewno jeszcze w ogóle skill mnie nie przepadł i będzie dobrze. Także zobaczymy. Przypomnijcie jeszcze, kiedy event się odbywa?
Będzie to 10-11 maja, dokładniej zacznie się od 10 od 15. Wcześniej będą takie działalności organizacyjne i skończy się mniej więcej właśnie w sobotę o godzinie 22.
Czyli zapraszamy do tego, żeby piątek i sobotę spędzić tutaj u nas w Lublinie.
Czyli piękny początek tego drugiego majowego weekendu. Zachęcamy, Lubicon 10-11 maja. I dziękujemy bardzo za obecność i za opowiedzenie pokrótce o najciekawszych atrakcjach, jakie będzie można tam zastać. Za moment, moi drodzy, wrócimy sobie z recenzją tej gry, której tytułu nigdy nie potrafię dobrze wymówić, więc nie będę wymawiać, ale chodzi o tę polską grę o średniowiecznych rycinach. Także coś ciekawego, zostańcie z nami, zaraz zaprosimy Huberta, który o tej grze trochę więcej opowie. Dobry wieczór. Wróciliśmy.
Dobry wieczór.
Nie wiem czemu, jak to jest, jak prowadzę czwartki, współpracę z Kinoweterze. Tak. Ale zawsze jakby plącze mi się język o wiele bardziej, jak prowadzę raz na jakiś czas Gramy na Maxa. I nie mam pojęcia, od czego to zależy.
Wiem, od czego to zależy, mój drogi, i to zależy od kwestii formatu. W Kino w Eterze masz po prostu tak bardzo obcykane i tak często je prowadzisz, że jesteś przyzwyczajony do przebiegu audycji, a tutaj jesteś niejako za każdym razem człowiekiem, który startuje z pozycji, pamiętam jak to się robi, ale nie mam regularności.
Mądre słowa, Hubercie. Dziękuję bardzo, ale nie tylko po to cię tu zaprosiłem, tylko żebyś opowiedział o grze Inculinati, okej, czyli dobrze wymawiałem. Za trzecim razem mi się udało we wstępie powiedzieć ten tytuł. Ja wiem tylko tyle o tej grze, ona się ukazała w zeszłym roku, tak?
Ona się ukazała, tak jest. No to ona też była w Early Accessie przez jakiś czas.
Tak, tak, no.
I właśnie tak się złożyło, że mam okazję grać w Inculinati na PlayStation 5 i po prostu postanowiłem opowiedzieć o tej produkcji. No tutaj na Steamie jakby data wydania to jest
Early Access, tak, to zawsze jest niestety.
To jest, nie, 22 lutego 2024, więc jakby gra już jest w pełnej wersji, a już na Steamie możecie przeczytać informacje na temat tego, że póki co ostateczny update, final update jest dostępny od 11 kwietnia.
Okej. Okay.
Więc możemy uznać, że gra jest skończona. I to jest gra warszawiaków z studia Yaza Games, która jest bardzo niekonwencjonalna w wielu założeniach. Wyobraź sobie strategię, która ma elementy roguelike'a, a może na odwrót, może to jest roguelike z elementami strategii, polegająca na tym, że wcielamy się właśnie w mistrza Inculinati, to znaczy postać, która dzierży w dłoni pióro i maluje na kartach jakiejś półżółkłej średniowiecznej księgi bestie. No tutaj słowo bestie jest sporym nadużyciem, bo to są po prostu zwierzaki, ale słowo bestie brzmi poważnie.
Mamy też szkielety,
no dlatego może po prostu bestia jako ogólne określenie wszystkich stworzeń, które się tam pojawiają, no, nie tylko szkielety, również diabliki chociażby. I sterujemy tycim. Tyci to jest taki nasz awatar, którego wybieramy spośród plejady dosyć nietypowych postaci. Możemy wybrać na przykład Andreasa, to jest student, który tam... To w każdej postaci jest zapisana jakaś tam historia.
Andreas to jest student kaligrafii, coś takiego?
Tak, tak, dokładnie.
Czyli
tak.
Wzięli postać, pewnie to jest na pewno, to jest do Pentimenta odniesienie, bo...
Gra jest pełna tych odniesień, okay. Więc jakby zaraz właśnie miałem do nich też nawiązać, także... To jest puszczanie oczkiem praktycznie w każdym momencie. Jest Godfrey, to jest taki zakuty rycerz typu zakuty łeb, że się tak wyrażę, w zbroi. Są też postacie bardziej fantastyczne. Ich podstawową umiejętnością jest właśnie możliwość malowania piórem bestii na papierze tych ksiąg średniowiecznych. Więc...
Okay.
Korzystamy z zasobów atramentu, więc trzeba uważać, żeby w naszym kałamarzu było odpowiednio dużo kropel atramentu. To jest podstawowy jakiś tam surowiec w grze. No i malujemy tym piórem, czyli po prostu przyzywamy konkretne jednostki. No i te jednostki są bardzo niekonwencjonalne w każdym aspekcie. Wyobraź sobie gołębia z mieczem, albo dwunożnego psa z łukiem, albo z włócznią.
To już bardziej.
Albo królika, który ma taki koszyk i rzuca przedmiotami. Jest to jakby jednostka atakująca na odległość. Wyobraź sobie wilka, który jest pielgrzymem, albo kota biskupa, ile się nie mylę, który potrafi dawać bufy innym naszym postaciom. Kiedy już namalujemy pierwszą jednostkę, no to staramy się dookoła naszego tyciego postawić odpowiednio dużo bestii. Każda oczywiście z nich ma swoje cechy, na przykład postacie z mieczami zazwyczaj mogą atakować tylko z bliższych odległości, natomiast zadają dużo obrażeń, no, łucznicy z większych odległości, ale te obrażenia są mniejsze, natomiast jakby w łatwy sposób możemy polepszać obrażenia, nadawać specjalne statusy postaciom, żeby potyczka doszła do końca. Rodzajów potyczek jest kilka, to są między samymi bestiami, między jednym tycim, a drugim tycim, również multiplayerowo z innymi graczami. No i jakby kilka różnych trybów. Na samym początku najlepiej jest po prostu wziąć udział w
swoistym jakby tutorialu, który to jest akademią pewnej siostry zakonnej, przeprowadzającą nas przez poszczególne sytuacje, w których się znajdziemy, na przykład ślimaki, w tym mój ulubiony Kamil Ślimak. Dla tych, którzy nie wiedzą, Kamil Ślimak od tyłu to jest Kamil Ślimak, taka ciekawostka.
Wow. Piękne.
Ślimaki jakby mają mogą się poruszać na niewielką ilość pól, ale po prostu kiedy atakują, słyszymy dźwięk hops i połykają przeciwnika w całości.
Jak to ślimaki mają w zwyczaju? Ale powiedz mi, bo ja teraz tylko tak zerkam, wiesz, na jakieś urywki. Mhm. Jak się w to gra? W sensie to jest gra, bo tutaj mamy pergamin.
Tak.
I po jednej stronie na przykład są nasze jednostki, po drugiej stronie są jednostki wroga i one stawiamy po prostu kolejne jednostki, one się zbliżają do siebie i walczą?
Tak, jakby gra jest tak skonstruowana, że trzeba je ze sobą zbliżać, ponieważ w pewnym momencie pojawia się tak zwany ogień apokalipsy.
Battle Royale, wow.
Tak jest, czyli po prostu płomienie, które pojawiają się po lewej i po prawej stronie mapy po skrajnych obszarach i one się cofają przesuwają się do środka, czyli zawężają nam pole bitwy. W ten sposób ilość rozdziałów, to są odpowiednik tutejszych tur, jest tak naprawdę ograniczona, no bo przykładowo dostajemy przed każdą kolejną misją, kolejną batalią informacji, że na przykład rozdziałów jest 5 i po 5 rozdziale zaczyna się ogień apokalipsy. Natomiast jakby poziomy są dosyć niekonwencjonalne, zazwyczaj kilkupoziomowe, łączą je drabiny, do niektórych miejsc da się dostać tylko pewnymi jednostkami. Oprócz tego, że tak naprawdę zazwyczaj to są poziome kreski, które nam pokazują jakby dane miejsce, dany level na pergaminie, to jakby między polami, gdzie znajdują się nasze jednostki, oczywiście mogą pojawiać się również przedmioty albo elementy otoczenia, takie jak chociażby skała i na przykład nie możemy skruszyć. Mamy również bramę i brama danego koloru powoduje, że nasza armia może się przedostać z jednej strony na drugą stronę, ale armia przeciwnika już nie przejdzie, musi tą bramę zniszczyć. Pojawiają się również, nie wiem, jakby ogniska, które oczywiście przechodząc parzą, jakby chmury zarazy.
No, czyli jest różnorodnie tego typu sytuacje w tym gameplayu.
Terenowe. Tak, jak najbardziej. Tutaj zwracasz uwagę w międzyczasie.
Bo widziałem Jodę.
Tak, i Joda jest podpisany jako mistrz.
A, no to wszystko jasne.
Tak, jakby gra bardzo często puszcza oko do gracza jakby i bardzo tak naprawdę sprytnie omija kwestie związane, nie wiem, z naleciałościami, z prawami autorskimi i tak dalej. No bo nie można powiedzieć, że Joda to Joda, skoro jest po prostu podpisany jako mistrz.
No prawda? Tak, tak. I ja ogólnie tę grę, ja wydaje mi się, że oczywiście nie chcę tu umniejszać, bo gra jakby jest świetnie oceniana na Steamie na przykład i zazwyczaj jak ktoś na niej opowiada, to w superlatywach samych, ale na pewno skorzystali na Pentimencie, na tym, że Pentiment istniał.
Bez wątpienia.
Bo pamiętam, że na przykład Josh Sawyer ze studia Obsidian retweetował i tam w ogóle konto na Twitterze Pentimentowe też retweetowało różne rzeczy o Inculinati, bo tak mi się spodobała ta gra. Mhm. A że dzieliły właśnie, częściowo dzieliły styl artystyczny, no bo Inculinati. To jest gra, jakby wziąć to, co jest na pergaminach tej księgi w Pentimencie i ożywić. Tak. Więc bardzo mi się podoba ten styl graficzny.
Możliwość ożywienia tego, co niegdyś pisał Galt Anonim po prostu.
No właśnie. Więc
tak to się pod względem rozgrywki prezentuje, a te elementy rogalikowe biorą się chociażby z kwestii, że no, mamy po prostu jedną jednostkę za drugą. Jeżeli chociażby graliście w Darkest Dungeon, to jest system, który bardzo dobrze jest wam znany. Okay. I tak samo możemy jakby decydować, która jednostka ma stać przed inną jednostką, jakby przepychać się, bo to bardzo ważna mechanika jest taka, że jak stoimy na krańcu danego poziomu, to możemy po prostu zepchnąć przeciwnika poza linię poziomu. I jestem po kilkunastu godzinach rozgrywki w Inculinati i muszę przyznać, że poczucie humoru naprawdę to jest taki rodzaj żartów, który sobie cenię, bo on jest niewymuszony. To znaczy, nie wiem, osioł potrafi kopnąć i widać przy tym bardzo nietypowy dźwięk. Jakby królik może się odwrócić tyłkiem, co spowoduje u przeciwników ból głowy. Przez to oni będą mogli się poruszać, ale nie będą mogli atakować.
To jest jakieś przysłowie z tym związane, że ból głowy coś tam i nie, muszę potem sprawdzić.
Bardzo możliwe. Jakby tych smaczków jest w Inculinati naprawdę sporo. tak jak mówiłem, Kamil Ślimak, albo chociażby polskie nazwy jednostek, na przykład, nie wiem, jest, o ile dobrze pamiętam, powiedzmy, załóżmy, że jest Zdzisław, Wojosław i Kolesław. Na tej zasadzie. Dodatkowo nasi tyci, czyli te główne jednostki, jeżeli ją stracimy, to przegrywamy grę, mają specjalne umiejętności, które możemy wykorzystać w trakcie rozrywki. Możemy na przykład pacnąć palcem jednostkę przeciwnika, co spowoduje, że ta jednostka albo straci punkty życia, albo po prostu zniknie z naszej mapy. Możemy nadać aureole, to są takie swoiste buffy tutaj w grze, szczególnie przydatnym w przypadku chociażby łuczników, którzy mogą po prostu eliminować przeciwników z daleka. I dzięki temu przedostajemy się przez kolejne mapy. Główny tryb to jest tryb podróży, polegający na tym, że gra losowo przydziela nam, tworzy nam taką mapę, po kolei mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Oprócz kolejnych potyczek, których jest, tak jak powiedziałem, kilka rodzajów, trafiamy chociażby do sklepu, nie wiem, do kaplicy, gdzie możemy odzyskać życie, w sklepie oczywiście możemy nabyć nowe bestie albo właśnie te umiejętności dla tyciego. No i na samym końcu po prostu trzeba pokonać śmierć. Jest to jak najbardziej możliwe. Mi się to udało bodajże po 10 godzinach rozgrywki po raz pierwszy. Wcześniej zginąłem tylko raz. Natomiast na szczęście jest to rogalik tylko do pewnego stopnia. Możemy wybrać jeden z poziomów trudności. Ja na swoim normalnym, za pierwszym razem, kiedy po prostu popełniałem błąd za błędem, wykorzystywałem pióra. To są takie, jakby powiedzmy, możliwości restartu, które na dodatek pomagają w takim stopniu, że tyci przeciwnika po tym, jak rozpoczniemy walkę na nowo, już ma mniej punktów życia niż jakbyśmy zaczynali. Okay. Więc gra tak naprawdę wybacza dużo i
spokojnie. Ja zawsze lubię, jak są takie opcje kastymizacji z poziom trudności w grach.
Każdy sobie z Inculinati poradzi. To jest jedna z tych produkcji, które trzeba kilka godzin najpierw poświęcić na to, żeby się w pełni wkręcić w zasady i zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jak już to złapiemy, to rozgrywka jest samą przyjemnością. I dochodzimy do najważniejszej kwestii, mianowicie po tych kilkunastu godzinach ja się nudzę. Nie mogę powiedzieć, że to jest dobra informacja, bo mam wrażenie, że odkryłem w tej grze już naprawdę sporo. Oczywiście nie wszystko. Mam wrażenie, że będę odpalał Inculinati raz na jakiś czas, natomiast...
A jakby to mi się wydaje, może to jest po prostu taka gra na raz, nie? Że wiesz, dojdziesz tam do końca z dwa razy, no gra na raz i dwa razy.
No
wiesz,
ale
co mi chodzi,
jest, wiesz, rogalik na raz?
Znaczy, no bo wydaje mi się, że w takim rogaliku trochę trudniej, bo tu nie masz, wiesz, eksploracji pomieszczeń czy czegoś tam, jednak...
No tak, tak, nie bardzo.
Chyba nie mieli tu za bardzo pola do popisu, jeżeli chodzi o takie... taką powtarzalność, nie?
Chyba, że to jest po prostu produkcja, która od samego początku miała być wyliczona na kilkanaście godzin rozgrywki i wtedy po prostu gracze mieliby od niej odbić, ale z drugiej strony no mamy ten tryb pojedynkowania się z graczami w internecie, więc, więc ewidentnie jest to pomyślane, by dawać rozgrywkę na dłuższy czas. I teraz pytanie brzmi, nie znam planów dewelopera. Nie wiem, czy gra będzie rozszerzana jakimiś kolejnymi dodatkami DLC. Sam bym sobie tego życzył. Natomiast jakby okej, przez te kilkanaście godzin bawiłem się całkiem dobrze. Nie mogę powiedzieć, że to jest jakieś niezapomniane przeżycie, ale z pewnością produkcja, którą warto sprawdzić. Natomiast na PlayStation 5 pojawia się bardzo dużo przecinek, a mówimy o wersji 1.0.5, więc już takiej dosyć mocno popatchowanej. I tak, to jest gra, która jest stworzona na silniku Unity i która jakby polega na tym, że wszystkie jednostki zostały po prostu narysowane i są pięknie animowane swoją drogą.
Ciekawe.
Bardzo właśnie w stylu Pentimenta. Natomiast tych przecinek pomiędzy poszczególnymi tak naprawdę nie kolejnymi misjami, tylko po ruchach naszej bestii potrafi być nawet po kilka w trakcie jednej misji, więc to jest sporo. Ode mnie 7,5. Zastanawiałem się nad 8, natomiast moim zdaniem to jest jednak troszeczkę za dużo na tę produkcję.
Myślę, że jak z taką oprawą przycina na PS5, to zasługuje na to minus pół.
Tak, to jest produkcja, to jest z mojego punktu widzenia taka typowa produkcja na 8, to znaczy warta rozważenia w temacie nabycia, szczególnie wtedy, kiedy trochę potanieje. Natomiast jeżeli chodzi o wersję na PlayStation 5, no to świadomość, że gram w grę rysowaną, która się przycina na jednej z najmocniejszych konsol, no to troszeczkę jednak boli w zęby.
No tak, więc
Inculinati.
Pozytywne wrażenia, ale z pewnymi dopiskami.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że drodzy słuchacze, w kolejnym, nie w aktualnie dostępnym, ale w kolejnym numerze kwartalnika CD Action, będzie pełen tekst, moja recenzja Linkulinati i warto ją przeczytać chociażby dlatego, że może jeszcze zmienię zdanie, może jeszcze tam wystawię inną notę, wiecie, jakby wszystko. Recenzja polega na tym, że wystawiamy notę taką, która wydaje nam się odpowiednia na dany moment, a do premiery kolejnego numeru kwartalnika jeszcze chwila, poczekamy.
A co jak ci się zmieni potem już zdanie?
Redaktor bywa zmienny.
Okej, okay. No dobra. Więc to było na tyle. Zostańcie z nami, porozmawiamy sobie zaraz o... A co? Może o newsach teraz, a na końcu audycji będzie No Rest for the Wicked. To sobie trochę odpocznę jeszcze bardziej od rozmawiania, niech nie rozmawiają, więc zapraszamy ekipę od NewsShota i zostańcie z nami. Za moment wracamy. Cisza, ale tak naprawdę już możecie mówić. Znaczy zaraz, jak powiem, o co się dzieje, to możecie mówić. Pora na NewsShot, wygramy na maksa. Tradycyjnie Kirill przygotował dla nas tekstową wersję na gramynamaksa.pl. Pamiętajcie, że możecie sobie tam wchodzić i czytać pięknego NewsShota co tydzień. No i co? Zaczynamy.
Wydaje ci się, że możesz nas uciszyć? Że będziemy tak mówić wtedy, kiedy nam
dosłownie pozwoli. Dosłownie mogę cię wyciszyć teraz. Jesteś wyciszony, nie możesz nic powiedzieć.
Gdybyś jeszcze był taki dobry i znalazł jingle, to już w ogóle byłoby.
Za tydzień będzie. Zapowiedzi z Nintendo Indie World 2024. Ostatnie wydarzenie Nintendo Indie World Showcase odbyło się 17 kwietnia 2024 roku. Prezentacja trwała 20 minut i zaprezentowano w niej różnorodne gry indie na konsole Nintendo Switch. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak strategiczna gra Steam World Heist 2, taktyczna gra Hole, gdzie dźwięk odgrywa kluczową rolę, oraz nowa odsłona Yars Rising. Mi osobiście przypadły do gustu dwa tytuły, czyli nie mi, czyli tobie.
Czyli mi, tak?
Tak jest, a mianowicie Another Scraps Treasure, który będzie dostępny 25 kwietnia i Cat Quest 3, który 8 sierpnia się pojawi. To opowiedz o tych dwóch grach, dlaczego akurat te dwie? Znaczy ja się zgadzam, że Another Scraps Treasure też mi się podoba, bo to Souls-like z krabem.
No, no właśnie, już nie mam co mówić o tej grze, bo to jest taki...
A, to wszystko.
Skończone. Nie, no, bo to jest wystarczające, żeby kupić, nie kupić grę, zapoznać się z grą przynajmniej, bo słyszysz połączenie Souls-like i kraby i już jesteś ciekaw, Jezu, co tam się może dziać.
To prawda. Ostatnio widziałem też...
Albo masz flashbacki z Wietnamu z krabami z Soulsów. Była jakaś gierka Battle Royale z krabami.
Była. Taki shooter całkiem dobry, nie pamiętam jak się nazywał, ale wiem, że ostatnio widziałem jakiś materiał od deweloperów Another Crab's Treasure. Crab's Treasure, warto podkreślać, a nie, bo mówię co innego tak naprawdę. I tam mówili o tym, że będzie sporo opcji kustomizacji poziomu trudności, więc to nie będą takie typowe soulsy, że graj na takim poziomie, jak my wymyśliliśmy i koniec. I będzie nawet taki tryb, że będzie można sobie zaznaczyć opcję w settingsach, która się nazywa pistolet. I wtedy nasz krab będzie mieć ogromny pistolet na swojej skorupie i każdy wróg będzie na jednego hita w tej grze wtedy.
Tak zwany easy mode albo z
dosłownie
tego...
jakbyś sobie cheaty wklepał oficjalne, więc jakby spoko, mi się to zawsze podoba w grach, bo jak ktoś nie chce, to nie korzysta. Pamiętam, że w Celeste mi się bardzo podobało, że mogłeś być nieśmiertelny i sobie spadać ile chcesz, ale nie musiałeś z tego korzystać, więc to jest fajne zawsze.
Dobra, wracając do Nieszota, ten Cat Quest 3 całkiem dobra gra. W pierwszą część mi się fajnie grało, bo było na urządzeniach mobilnych. Druga część, nie pamiętam, czy wyszła na urządzenie mobilne.
Nie wiem, wiem, że w dwójce był koop i ja grałem właśnie w dwójeczkę.
Ja też grałem w tą grę w koop i teraz czekam na trójce. Co, jak w sumie mogą rozwinąć ten koncept, jakby poprzeć go jeszcze dalej. W sumie grafika jest coraz lepsza, chociaż od początku była stylizowana i ładna. Nie wiem, mi się podoba. Ale
tak, tak. Chodzi mi o to, że właśnie trudno ją ulepszyć, bo jest tak stylizowana, że tutaj trudno o jakieś większe poprawki. Nie wiem, chyba dodadzą bitwy okrętów, bo tam piracki taki motyw ma być.
No bo zawsze w tej grze woda była tą przestrzenią nietykalną i zawsze było jako, występowało jako limit, a tutaj tak. Właśnie wracają, robią, zmieniają to w taki sposób, żeby teraz woda jest częścią tej mapy i teraz mapa będzie jeszcze większa, co jest też ciekawe.
Ciekawe pytanie a propos tej gry o krabach, bo Król Sucharów pyta na czacie, czy gry w niepełnej cenie powinny być oceniane tak samo jak gry za $70, czyli za 330 zł.
Oczywiście.
Co mi się tak wydaje?
Przede wszystkim w naszych recenzjach nie staramy się nie odnosić się za bardzo do ceny i też nie możemy, ze względu na prawo prasowe.
No tak.
Natomiast gdybyśmy nawet tutaj mówili o sytuacji całkowicie, gdzie tego problemu nie ma, tak, na przykład w podcaście, gdzie możemy sobie mówić o czym chcemy i jak chcemy w miarę, no to wtedy też myślę, że jednak
Cena gdzieś
tam z tyłu mamy, że jeżeli to jest gra AAA i zwracamy uwagę na to, że ma duży budżet, no to wiadomo, że trochę inne oczekiwania wobec niej są.
Na przykład mniej błędów można wybaczyć technicznych w grze, która jest powstawała za miliony dolarów, więc właśnie też...
Jeżeli chodzi o ilość, to więcej, ale tak. Jeżeli chodzi o procent...
Wspomniałeś o podcaście, jutro warto słuchać, ponieważ no o 20 wiadomo...
Powiemy o grze, o której tutaj nie możemy powiedzieć.
Raz, że to, a drugi
raz... Tajemniczej grze...
A drugi raz, że coś mnie tam bardzo poruszyło w pewnym momencie i jestem zestresowany w pewnym momencie podcastu, więc ale polecam taki bait.
Dalej
taki
to czujesz? Dalej czujesz ten...
Już mi trochę przeszło, chociaż zauważyłem, że strasznie mi się plątał język na początku audycji.
Bo ciągle może... jakby żyłeś tym...
Tak, tak. Tak
co się wydarzyło w czasie podcastu. A wiesz, co jest najlepsze? Że w ogóle nie będzie tego słychać na tym podcaście.
No w sumie, niestety, to możliwe.
Więc na pewno nie oczekujcie, że to będzie najbardziej epicki moment. Ale jeżeli gdzieś jest nagranie samego dźwięku bez przerwy, to kiedyś umieszczę gdzieś w sieci, żebyście słyszeli, co Mateusz Zdanowicz mówi, kiedy się stresuje. Ale wracajmy do...
Tak.
Do,
czy ktoś ma jeszcze jakiś komentarz związany z pokazem Nintendo? Czy przechodzimy do kolejnego newsa?
Król Sucharów napisał, że w Cat Quest mamy więcej do czynienia z piratami niż w Skull and Bones, to jest prawda.
Tak, okay. To jest fakt. Wszędzie mamy do czynienia więcej z piratami niż z Skull and Bones.
To akurat prawda, no.
Jak ktoś ma coś do czynienia ze Skull and Bones w ogóle?
Już nie.
To jest lepsze pytanie w sumie.
Nawet Ubisoft już nie ma do czynienia. Drugi news. Zapowiedziano o Kingdom Come Deliverance 2. Hura. Kingdom Come Deliverance debiutowało kilka lat temu, zdobywając uznanie jako jedna z lepszych średniowiecznych gier RPG. Czas więc na sequel. Warhorse Studios ogłosiło, że Kingdom Come Deliverance 2 ukaże się w 2024 roku. Akurat. Na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Gra będzie kontynuacją historii Henryka i obiecuje jeszcze bogatszą treść oraz piękniejsze średniowieczne krajobrazy. Premiera nowej części planowana jest na jesień tego roku. Studio rozszerzyło zespół do 250 osób, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość i optymalizację gry, uwzględniając nawet problemy techniczne poprzednika. Cieszymy się.
Rozmawialiśmy o tym więcej na plusie, więc nie będziemy jakby w to wciągać, ale dalej mnie bawi to, że to była wielka tajemnica, jaką to grę zapowiada Warhorse.
Ciekawe, co to może być. Tak. To jest bardzo dobre pytanie.
Gra z koniami.
No i też warto znaczyć, nie wiem, czy wiecie, że IGN wyciekł oficjalny zwiastun przed jakby embargo i zebrali wszystkie wyświetlenia twórcom.
I oczywiście nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji, bo trzeba im dalej wysyłać materiały, bo jednak są zbyt...
No, to prawda. Potężni, tak, tak, tak. Wygraliście? Już Paweł, ciebie nie pytam, bo ty wiem, że grałeś, bo na plusie o tym gadałeś dużo, więc teraz nie mów. Graliście w Kingdom Come? Podobało się?
Dostałem to za darmo na Epic Games Store.
To dobre w takim razie.
Tak, i jeszcze niestety nie odpaliłem tej gry, bo mój komputer nadal nie potrafi odpalić tą grę na maksymalnych ustawieniach, a w tą grę, tak mi się wydaje, że trzeba grać na maksymalnych ustawieniach grafiki. Mimo tego, że grafika nie jest najważniejszym punktem w tej grze, ale fajnie byłoby skorzystać z okazji, że twórcy tyle pracowali nad tą grą, naprawiali te łatki, aktualizacje i tego typu rzeczy, żeby w końcu zobaczyć, jakie fajne są konie, drzewka, domki.
Trawa, no tak, tak, wiadomo.
Mnie też optymalizacja pokonała, na przykład, mogę powiedzieć. Okay. Więc jeszcze nie ruszałem, ale czeka sobie na półeczce.
No, mnie też pokonała optymalizacja trochę, ale i tak trochę pograłem, ale potem przestałem, bo mnie znudziło. Także zobaczymy, jak będzie w drugiej części. Wiem, że to może głupio brzmi. Na podcaście opowiadam trochę więcej, dlaczego porzuciłem Kingdom Come Deliverance 1.
A Król Sucharów też sobie pograł i jest tak? pod wrażeniem. Bo on grał sobie na Switchu tą grę i dalej nie może uwierzyć, że udało się coś takiego sportować.
A no tak, bo tamto działa nie w chmurze, tylko po prostu na Switchu jest do ściągnięcia gra. I działa faktycznie na Switchu, więc to jest imponujące na pewno. Screeny pojawiły się w internecie. Screeny z The Wolf Among Us 2, więc to znaczy, że gra żyje. Geoff Keighley, czyli znany kanadyjski dziennikarz i organizator imprez takich jak The Game Awards, podzielił się nowymi zrzutami ekranu z gry The Wolf Among Us 2 na portalu społecznościowym X. Na Twitterze, przepraszam, ja muszę, wiesz, sorry, potwierdzając, że gra nadal jest w trakcie produkcji. Z uwagi na to, że Keighley ujawnił tę informację, istnieje przypuszczenie, że The Wolf Among Us 2 zostanie zaprezentowane na Summer Game Fest 2024, który odbędzie się 7 czerwca 2024 roku. Gra powstaje na Unreal Engine 5 i jest przeznaczona na komputery osobiste oraz konsole PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS. Gorąco czeka Kirillo na zapowiedź, czyli jedynka się podobała, jak rozumiem.
Była tak fenomenalna. To była pierwsza gra Telltales, którą zagrałem w życiu i to gra zrobiła na mnie wrażenie. W jakimś momencie myślałem, że ja trafiłem na jakieś tajemne zakończenie, ukryte, ale potem okazało, że wszystko, co robimy w grach Telltale, prowadzi do jednego zakończenia mniej więcej, tylko mamy inne cutscenki. Natomiast tak. Szkoda było mi, kiedy Telltale, cała ta sprawa z Telltale i już myślałem, no dwójki już nie doczekam. Nie doczekam się, a tutaj proszę bardzo. Wycieki, oby pokazali to w końcu na Summer's Fest.
No zobaczymy, ja nie wiem, szczerze mówiąc, kto tam został w tym Telltale ze scenarzystów.
A miałem właśnie jakoś spróbować ci przekazać, żebyś tego nie robił. Czy słyszałeś właśnie, jak
żeby nie z jaką nadziei?
Rewerencją wypowiadał się tutaj o tym, o pierwszej części?
No.
I chcesz teraz mówić, że studio się rozpadło i tak naprawdę to studio, które pracuje nad tą grą, to jest wydmuszka, która została powołana tylko dlatego, że wydawca miał prawa do nazwy studia i po prostu nazwał jakieś swoje skarpetkowe studio Telltale.
Piękne określenie.
I dlatego nie ma na co czekać? To chciałeś powiedzieć? Bo ja bym tak nie powiedział.
Znaczy nie, tylko się zastanawiam głośno, no po prostu.
Mam nadzieję, że będzie
Kliknij na ten przycisk, żeby wyciszyć go.
Nie, no jakby The Wolf Among Us mi też się niesamowicie podobało. Nawet już w grach nie zwracam uwagi na to, że tam nie ma za bardzo wyborów, bo to są po prostu takie filmy, tylko że trochę bardziej interaktywne i tyle. Chociaż moją ulubioną grą tego studia jest Tales from the Borderlands, więc jeżeli nie graliście, to polecam. Nawet nie trzeba lubić Borderlandsów, bo ja nie lubię w sumie Borderlandsów, ale ta gra mi się niesamowicie podobała. Wyłączyłem Newsrota, czekajcie.
Co ty lubisz właściwie?
Co?
A co lubisz?
Hollow Knighta.
Co lubisz, co wyjdzie do tego sequel, bo...
Hollow Knight Silksong zaraz wyjdzie. Sims plus Animal Crossing w Śródziemiu. Weta Workshop w końcu zaprezentowało Tales of the Shire, grę osadzoną w uniwersum Władcy Pierścieni, której premiera zaplanowana jest na ten rok. Symulator życia Hobbita oferuje grę bez walki, skupiając się na codziennych czynnościach, jak wystrój domów, pielęgnacje relacji z sąsiadami, interakcje z otoczeniem będą urozmaicone zmieniającą się pogodą i sezonowymi wydarzeniami. I Tales of the Shire to pierwsza duża produkcja studia Weta czy Weta Workshop, jakkolwiek się to czyta, bo oni wcześniej robili podobno same gry VR-owe. Gra będzie dostępna na PC-cie i konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, czyli jest też pewnie i Nintendo Switch. I będzie polska wersja językowa. Okej.
Okay. Strasznie fajny zamysł w sumie, bo ciekawy setting, żeby zrobić tego typu gierkę i jestem aż ciekaw, jak sobie tak to patrzę, czytam, nawet widzę ten filmik, to obiecujące w sumie. Bo tak jak myślisz o Śródziemiu, to jest mimo wszystko takie, o pewnie jakieś wielkie bitwy, coś tam, a to taka miła odmiana w sumie. I myślę, że to jest na plus jak najbardziej. Tylko pytanie brzmi, czy to nie umrze znowu w jakiś miesiąc.
Zobaczymy. Znaczy pytanie, czy to ma być taka gra, że usługa, że tam mają dodawać ileś tam patchy i tak dalej, czy po prostu na początku będzie dużo kontentu, bo Stardew Valley, zanim zaczęło dostawać dużo aktualizacji, to trochę czasu minęło i ludzie grali bardzo ochoczo, jakby studiowali, więc to jest ciekawy koncept, jakby ja lubię takie gry, takie chillowe, że po prostu wioska tam, sadzimy marchewkę i nie wiem, pewnie będą romanse z sąsiadami, bo zakładam, że ściągną to od studiowali, ale wygląda trochę średnio, w sensie wygląda ładnie, ale postaci mi się nie podobają strasznie, modele postaci. Tutaj.
Ja się cieszę, że w ogóle dostaliśmy jakikolwiek zwiastun tej gry, bo ta gra już od całego roku ciągle mówią, że coś pracują, nad tą grą pracują i nic nie dostaliśmy.
Od roku mówisz, że nie dostałeś informacji, od roku całego. Niektórzy czekają na gry, które nie dostały nowych informacji od 4 lat.
Ale chodzi o to, że oni ciągle mówią, że nad tym pracują, coś tak, tam tak, rzucają rozumiem. Newsy, a żadnych potwierdzeń w wyglądzie filmików ani rzutów ekranu. O to mi chodziło bardziej.
Ale warto zaznaczyć, że nie ma się co załamywać, no bo jedna gra, na którą czekasz, ten Silksong, tak? No faktycznie tam problem jest z newsami, ale czekasz też na Dreadwolfa, tam jest bardzo na nową część Dragon Age'a, tak? A tam jest bardzo dużo newsów. Każdy kolejny coraz ciekawszy.
Dobrze.
Na przykład, pamiętasz wtedy, jak rok temu od nowa zaczęli całą produkcję?
To były plotki.
A pamiętasz, jak 2 lata temu to samo zrobili?
Czekaj, bo nie pamiętam, jak jest...
pamiętasz 3 lata temu, jak od nowa rozpoczęli?
Dobra, jak już tak mówisz, złośliwie, to ja ci powiem, że...
Dawaj jakąś moją.
Nie czekam aż tak na Dreadwolfa. Już w sensie Dreadwolfa, jak ja to w ogóle to wymawiam?
Właśnie,
to
ma Dragon Age'a tytuł. Po prostu.
Nie, bo to ma polski tytuł, tylko jakiś tam wilk, złowieszczy wilk, jakiś taki strasznie cringe'owy tytuł zrobili. Bezpośrednie takie tłumaczenie, wiesz, Dreadwolf.
No w sensie, a jaki mieli zrobić? No, tytuł tak brzmi.
Zostawić Dreadwolf po prostu.
Żebyś miał problem z wymową?
No. Chodzi o to, że już jakby no raz, że po Inkwizycji, potem, nie wiem, po Andromedzie, Mass Effect'cie, to nie jest tak jak z Hollow Knightem Silksong, nie, że ja wiem, że to będzie fantastyczna gra, bo to ci sami twórcy i robią to tyle czasu i tak dalej, a tutaj ja tak bardziej z ciekawości na to czekam.
Chcesz wiedzieć, co się stanie w twoim, uniwersum. Może nie ulubionym, ale w takim, które lubisz, uniwersum,
no,
tak?
No.
Chcesz wiedzieć, gdzie to się dalej potoczy, tak. Chcesz wiedzieć, czy Łysego spotka sprawiedliwość.
Dokładnie, a chcę rozbić jajko, a druga sprawa jest taka, że nie nastawiam się, że to będzie technicznie czy gameplayowo coś super, o tak powiem, nie? Bo nie wierzę, że będzie, jakby może tak. No, więc zobaczymy. To koniec newshota tak w ogóle, więc dziękujemy bardzo za przygotowanie, Kirillo, i Morena za odpowiadał jak zwykle za redakcję. Ale dobra, panowie, jak już tu jesteście, Paweł, ty nie, bo ty na plusie mówiłeś. Może chcecie się czymś podzielić, może coś graliście ostatnio, czy...
Właśnie ogrywam Harold, mówiłem, że gram Harold Halibard, to taka tak. Gra przygodowa od Slow Bros, która powstała... Ile powstało ta gra? 14 lat.
No.
No. I muszę powiedzieć, że wygląda bardzo dobrze. Wygląda jak niby gram w film, jeśli chodzi o oprawę graficzną. Jeśli chodzi o tą część gameplayową, no niestety łamigłówki są zbyt proste.
No ja tak czytałem właśnie, że tam to jest bardzo mało gameplayowa gra, ale kupiłem, zainstalowałem, bo mi się strasznie podoba, jak to wygląda i jak to robiono, więc... I tak sprawdzę na pewno z ciekawości.
Nadal nie wiem, jakim cudem osiągnęli taką jakość graficzną.
Dlatego to tyle trwało, bo ja widziałem jakieś materiały z kulis, to oni po prostu wszystkie, no nie scenografię, bo chociaż można tak powiedzieć, całą scenografię, wszystkie plansze zbudowali ręcznie z czegoś tam, nie pamiętam, no z modeliny, trochę z drewna i tak dalej, a potem to przynieśli jakimś skanerem do silnika gry. Więc wszystko to, co widzimy na ekranie, jest faktycznie zbudowane ręcznie przez kogoś. Nie ma tu żadnych efektów specjalnych, tak naprawdę, poza animacją.
I dlatego ta gra ma bardzo niskie wymagania sprzętowe i optymalizacja tej gry jest świetna. Gram 60 klatek na sekundę, nic mi się nie zaczyna i to świetnie.
Zero potrzeb.
Tak, ale wydaje mi się, że nawet tak to jest super imponująca gra. Jakby ja kupiłem ją dlatego, mimo że czytałem, że gameplayu tu nie ma, bo nawet takie rzeczy jak woda gdzieś jest, to też jest zrobione jako efekt praktyczny, nie? A nie, że tam...
Tak, ona tam jakby... Widać, że takie... 10 klatek to jest taka, ta animacja taka 10-klatkowa, tak, no. Jak w filmikach. Więc... Klimat tej gry jest po prostu jest rewelacyjny moim zdaniem. Czegoś, ta gra mimo tego, że mało tych elementów przygodowych, tych gameplayowych, że tak powiem, ale ja czuję, że ta gra ma swój styl. Ma swój ten poczucie humoru, swoją grafikę, swój klimacik, postacie są ciekawe. Także owszem, to jest bardzo dobra gra. Polecam.
Polecamy.
Zaciekawiłeś mnie w tym momencie w sumie.
No dobra, to jak nie ma więcej tematów, to ja chętnie opowiem o No Rest for the Wicked. Co Paweł, chciałeś?
Dawaj,
otworzyłeś
dawaj.
Usta, żeby coś powiedzieć.
Nie,
to
nie, opowiadaj o swojej grze.
No dobrze,
mam audycję o grach.
No Rest for the Wicked zadebiutowało w ubiegłym tygodniu w Early Accessie. To jest nowa gra twórców Oriego, dwóch części serii Ori, czyli Metroidvanii, tych z uroczym bohaterem, który wszyscy kochają. No i tej nowej gry już wszyscy nie kochają, bo ma parę problemów w wieku dziecięcego, typowych dla niektórych premier w Early Accessie. Głównie chodzi o optymalizację, ale są też takie problemy bardziej związane z systemami obecnymi w grze. No ale zacznijmy od tego, że jest to gra z widokiem od góry, trochę jakbyście grali w Diablo, ale gameplayowo to w ogóle nie jest Diablo. Gameplayowo to jest bardziej czuć tu inspirację Souls-like'ami, czyli szczególnie jak zaczniecie walczyć po raz pierwszy z kimś, no to poczujecie, że Jakby kamera była TPP, to mógłby być typowy bardzo Souls-like. Przy czym jest trochę łatwiej niż w Souls-like'ach, bo tak jak znowu mówiłem na plusie też o tym, nie ma tu na przykład takich kar za śmierć, czyli nie tracimy doświadczenia, kiedy umrzemy, chyba że tam założymy jakiś specjalny pierścień, który daje nam jakiś super bonus, ale na przykład karą jest to, że tracimy doświadczenia, ale to nie liczę tego jako mechanikę, bo to jest jakby specyficzne do przedmiotów konkretnych. I też wrogowie się nie odradzają, to jest taki ciekawy system, że jak wracamy po paru dniach do jakiejś lokacji, to ona się trochę zmienia, że jest tam inny lud i inni wrogowie się w ogóle wprowadzają, bo na przykład wytępiliśmy potwory, to potem w tej lokacji są jacyś żołnierze inne obcej frakcji czy coś takiego, ale nie ma tak, że umieramy i nagle wszyscy wrogowie na mapce się odradzają, więc to też jest w sumie łatwiejsze niż w Soulsach typowych do obycia. No i tak, walka jest bardzo przyjemna, bardzo satysfakcjonująca. Ja gram buildem na siłę, bo nie mogłem grać w sumie innym buildem, ponieważ to też jest wada drobna tej gry, że nie mamy tu na początku wyboru broni ani statystyk. Po prostu budzimy się na plaży, bo prolog jest na okręcie. Budzimy się na plaży i znajdujemy pierwszą broń w skrzyni i to jest losowo dobrana broń, więc jeżeli chcecie od początku grać powiedzmy dwoma sztyletami, a znajdziecie miecz dwuręczny, no to sobie nie pogracie dwoma sztyletami, więc naturalnym rozwojem jest raczej to, że inwestujemy statystyki w te punkty jakby atrybutów, żeby pasowały do broni, którą znajdziemy, co mi się trochę nie podoba, bo ja sobie lubię planować buildy w grach tego typu, żeby no po prostu mówię sobie od początku, gram dziś mieczem dwuręcznym, tym buildem i tą postacią chcę grać i tak dalej, a tak tutaj nie można, więc może to zmienią. Walki z bossami są świetnie zrobione, w ogóle wszystko jest tu pięknie animowane, ta gra też jest graficznie bardzo imponująca. To jest taki, jakbyśmy patrzyli na taką mroczną baśń, szczególnie w cutscenkach to wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. I też fabuły jest tu sporo, więc to też, to nie jest typowy Souls-like pod tym względem, bo fabuły jest naprawdę dużo, są ciekawe postacie, są ciekawe wątki związane z tajemniczymi planami czy złego królestwa, czy niezłego królestwa, czy złego króla, czy nie. Jest zła inkwizycja chyba na pewno, która coś chce zrobić na wyspie, na której jesteśmy, gdzie panuje dziwna plaga, ale jest, są wątki jakiejś tam walki takiej politycznej, ale też bardziej takie tajemnice związane z pochodzeniem tej plagi i tak dalej, więc jest ciekawie, są fajne postacie. No i spoko ogólnie, tylko się niszczą przedmioty, kiedy ich używamy, co jest dla mnie minusem. I na przykład kiedy ścinamy drzewo, to niszczy nam się kill-off, a nawet topór, bo toporem się ścina drzewa, a nie kill-offem, więc to też jest trochę irytujące. I druga wada to jest taki system rozbudowy miasta, bo po prostu, żeby rozbudowywać miasto, musimy wychodzić poza miasto nie po to, żeby wykonywać misje związane z walką, tylko po to, żeby zdobywać drewno, jakieś zasoby, jakieś miedź, czy inną stal i tak dalej, a ja nie po to gram w gry tego typu, żeby chodzić z kill-offem i kopać skałki. Po prostu może to jest związane z tym, że za dużo grałem w survivale ostatnio. Jak gram w coś, co nie jest survivalem typowym, to no nie lubię takich elementów w grach. Jak już to ma takie elementy, to niech to już będzie typowy survival, a to typowym survivalem nie jest. To jest bardziej jednak gra nastawiona na walkę, więc trochę mi ten system nie pasuje. Zobaczymy, czy to zmienią, czy nie. Może tak, to jest early access. Już sporo patchów wprowadzili, już trochę poprawili nawet ten system zniszczalności przedmiotów, więc będzie tylko lepiej. W planach twórcy mają jeszcze co-op i dodanie nowej mapki i potem chyba premiera pełnej wersji, zakładam, że będzie na początku przyszłego roku, albo no zakładam, że najwcześniej, na początku 2025. Także dobra gra, ale wymagająca jeszcze jakichś tam szlifów i poprawek.
Jeżeli w tej grze będzie co-op i taki co-op kanapowy, to chętnie sobie ogram.
A nawet nie wiem, czy będzie kanapowy co-op, bo w sensie na początku, bo ta gra nie wyjdzie na konsolach, dopóki nie będzie pełnej wersji, więc nie wiem, może na konsole wprowadzą. W sumie to by miało sens, żeby wprowadzili kanapowego co-opa do takiej gry. Tylko muszą popracować też nad czytelnością, bo jak tu jest ciemno, jak pada deszcz, to momentami bardzo słabo widać rzeczy, więc to też jest jedna rzecz do poprawy. Ale tak, kanapowy co-op zawsze by się przydał na dwie osoby w grze tego typu. I byłoby jeszcze łatwiej dzięki temu, więc czemu nie? Dobra, słuchajcie, trochę muzyki i za chwilę wrócimy. Nie wiem z czym. Paweł coś powie, na pewno ciekawego.
Tak,
więc
jest, mam mnóstwo newsów.
Zostańcie.
I nawet nie wiem w sumie od czego zacząć. Ale
zostańcie z nami. Już cicho. We'll be right back. gramy na maksa. Ale dżingiel włączyłem fajny. Paweł, coś tam chciałeś przeczytać? Ciekawego, jakiś interesujący news? Ciekawy jakiś temat się pojawił?
No to może zaraz news, zaraz temat.
Opowiedz,
ale,
bo jestem ciekaw, wiem, o co chodzi.
Bo właśnie nie wiem, czy kiedy byłeś ostatnio w bibliotece? Nie jesteś już w wieku szkolnym, nie jesteś nawet w wieku niedawno poszkolnym, więc...
W zeszłym miesiącu.
No właśnie, dorośli też korzystają z bibliotek, co jest bardzo fajne.
No tak, wiesz, jakie drogie są książki dzisiaj?
Właśnie ty mówisz o książkach, ale na pewno jako osoba, która często odwiedza biblioteki, zdajesz sobie sprawę, że wiele z bibliotek posiada teraz...
W mojej jest PS3.
No właśnie, to chodzi, że posiada dużo więcej mediów różnego rodzaju. No i właśnie od jakiegoś czasu już toczy się debata na temat tego, czy gry powinny być uwzględniane w publicznych bibliotekach. I wydaje się, czemu nie, zwłaszcza te starsze, tak, które potrzebują archiwizacji same z siebie. Ale nie, pojawia się tutaj czarny charakter w postaci organizacji ESA.
A to jest ESA. Amerykańska organizacja, zakładam.
Tak, Electronic Software Association to jest ogólnie organizacja, która zrzesza największych wydawców gier wideo, czyli generalnie to są ci ludzie, którzy wysyłają prawnika, kiedy ktoś wpadnie na dobry pomysł i ten prawnik mówi nie.
A myślałem, że mówi, że Nintendo.
No to też. Zakładam, że Nintendo należy do ESY?
Zakładam, że Nintendo też nie daje, szansa? Nie lubi swoich gier w bibliotekach, chociaż kto wie.
Zakładam, że każdy duży wydawca nie lubi swoich gier w bibliotekach, bo to powoduje, że traci pieniądze najzwyczajniej w świecie.
No i ja też zakładam, że to działa na takiej zasadzie, że no jakby te biblioteki nie kontaktują się pewnie z wydawcami, tylko po prostu mają konsole, kupują jakieś gierki i je tam kładą i sobie dzieciaki grają.
I przychodzi po prostu pewnego dnia pan z dużym napisem ESA na klatce piersiowej i mówi, co tu się dzieje?
Tak, dokładnie.
Co tu ma miejsce? Co państwo sobie wyobrażają?
Dokładnie. Oni generalnie... O, widzę, że tutaj tak, zrzesza między innymi Ubisoft, Nintendo, także...
You can't spell ESA without EA.
Dokładnie. Temat się pojawił akurat ze względu na Ubisoft.
Poczekaj, mów dalej, Hubert, weź się tak trochę przesuń na środek. Bo tak? Jesteś sam, to wiesz, to tak...
Tak jest git?
Jeszcze trochę.
Musisz zająć całe...
Teraz pięknie.
Teraz jest pięknie.
Oczywiście kojarzycie sytuację z The Crew, z wyłączaniem serwerów. Tak. Jest całkiem sporo ostatnio w ogóle gier, które zaraz po premierze mają wyłączane serwery i są zamykane, no bo się gdzieś tam w jakiś sposób nie udały. I archiwizacja takich tytułów w ogóle nie istnieje. A według badań, którym na pewno wierzę, mimo że nie mam do nich linku i nie mogłem ich zweryfikować. Z gier
źródło to jest mordo mówię ci.
Dokładnie w tą stronę. Przed 2010 rokiem gry, które zostały wydane, około 87% nie ma żadnej formy archiwizacji, która została zrobiona, żeby gdzieś tam ją w przyszłości zachować. Te gry mogą być dostępne w sprzedaży jeszcze, tak, ale nie ma jakichś oficjalnych źródeł, o których można te gry znaleźć. I to jest problem dla takich starszych gier, bo te gry ciągle znikają. Zaczną się już pojawiać te perełki, tak, których totalnie nie można znikąd wyciągnąć, no nie pozwalają. Nie pozwalają firmy duże i duże pieniądze na to, żeby je wyciągać. No i właśnie tutaj prawnik się wypowiedział a propos tej sprawy z The Crew, że ESA, czyli wszystkie studia, wszyscy duzi wydawcy, których sobie jesteście w stanie wyobrazić, nie poprze znaczy żadnych ograniczeń, nazywają to żadnego zbioru ograniczeń, które umożliwiłoby zdalny dostęp do takich tytułów. Nie wiem, jakie te ograniczenia miałyby być, bo tutaj mowa przede wszystkim o tym, że to nie, jakby propozycja nie mówiła, że to będzie dostępne dla ogółu populacji. Mogłoby być, jasne, ale tam była nawet opcja, hej, może zrobimy z tego coś dla badaczy, tak? To będzie taka zamknięta biblioteka, gdzie można dostać dostęp. Zresztą Biblioteka Kongresu próbowała przez jakiś czas w Stanach Zjednoczonych coś takiego zrobić. I za każdym razem właśnie przychodzi ESA i mówi nope.
No cóż.
Także co uważacie, panowie, o kwestii archiwizacji?
Uważam, że jest potrzebna.
Ja uważam, że na przykład kupno gry sprzed 15 lat, która nie jest wydana na żadną platformę cyfrową, to jest w dzisiejszych czasach masakra cenowa. Pamiętam chociażby Need for Speed Underground 2, co prawda w folii, wydanie PC-towe, które na naszym Allegro kosztuje kilkaset złotych i to są gry, nawet używki, które gdzieś tam na OLX-ie czy na innych portalach aukcyjnych się pojawiają. Jest mnóstwo tytułów, które nabędziemy wyłącznie w kopiach fizycznych i które będą niedostępne do zagrania w innym przypadku, póki po prostu wydawca nie postanowi w jakiś sposób dostarczyć do niego dostępu, co wcale nie jest takie oczywiste, bo zakładam, że odpalenie wielu produkcji, które gdzieś tam dzisiaj mają status kultowych, to jest jednak kultowość wśród bardzo wąskiego grona odbiorców. Poza tym remake'i i remastery sprzedają się świetnie, więc po co dawać dostęp do czegoś, co było fajne 20 lat temu, skoro można to zrobić jeszcze raz i zarobić na tym jeszcze większe pieniądze.
To prawda. Na szczęście te wysokie ceny pudełkowych rzeczy, może jakąś muzykę włączę w tle? Te pudełkowych rzeczy nie...
Pieniądze, jakiś dźwięk pieniędzy daj.
Nie, nie mam.
Albo dźwięk biblioteki, czyli uznajmy, że ta cisza to jest po prostu dźwięk biblioteki.
Właśnie. Chodzi mi o to, że na szczęście nie dotyczy to wszystkich platform i nie wszystkich gier, że te wysokie ceny. Ponieważ ja kupiłem PSP jakiś czas temu i gry na PSP są w większości tanie. W sensie 5 dych, 4 dyszki, nawet 3 czasem. Oczywiście są na każdej takiej konsoli starej jakieś tam białe kruki tak zwane, na przykład Final Fantasy Tactics jest za 400 zł chodzi, więc tego nie kupowałem, ale za no tak 400 wykupiłem cały zestaw naprawdę świetnych gier, Motorstormy, Burnouty.
Zresztą nawet bo temu zabroni.
No właśnie, więc...
Mamy 30 sekund panowie, a jest pytanie do mnie. Więc tak? Trudna sytuacja.
No.
Tak, Królu Sucharów, Outer Worlds mi się podobało. Dziękuję.
Czy to pytanie brzmiało, czy nie, podobało jak, ci się
w zasadzie brzmiało, jak mi się podobało, więc będzie potrzebna trochę dłuższa
zrobimy odpowiedź. Kiedyś GNM ekstra na ten temat.
Tak, zrobimy na pewno. Natomiast tak. Nie, podobało mi się. Prostsza, mniejsza, fajna gierka tego studia.
Dobra.
Którą dobrze ci się grało.
Którą dobrze mi się
mi
grało.
Też się dobrze grało. Mówić. Polecam każdemu.
Polecam naszą recenzję. O, tam tak. Bardzo głęboko...
Wystarczy wpisać na YouTubie Outer Worlds, gramy na maksa.
Tak jest.
Na pewno.
To jest ogólnie gra, która niektórym się spodoba, innym nie, nie jest dla każdego, ale myślę, że każdy znajdzie
w niej... Gra się w nią... gra.
Trochę plusów i
to
trochę
to jest bez wątpienia jedna z gier, która została wydana.
Dokładnie. I ma ciekawy setting, który jest dobrze przemyślany, ale ma pewne wady. Więc w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Gramy na maksa. Dziękuję, że... Dziękuję za cierpliwość, bo ja prowadziłem, więc było trochę inaczej niż zwykle. Tak specyficznie.
Bardzo dobrze było zdaniu, nie umniejszaj sobie.
Ja bym został przy inaczej.
Dobrze. Słyszymy się za tydzień, słuchajcie nas, bo będziemy opowiadać o polskim superhicie, który chyba będzie superhitem, bo premiera 26, ale będziemy rozmawiać o Manor,
Cyberpunku.
Manor Lords. To lepsze niż Cyberpunk. Chyba, nie wiem, jeszcze nie mogę powiedzieć. Na razie, cześć.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.